Wydawnictwo Esprit przedstawia Carver Alan Ames Oczami Jezusa. Czyta Jakub Kosiniak. Obudziwszy się, pomyślałem o Jerozolimie i o tym, co mnie czekało. Wiedziałem, że nie zostało wiele czasu. Spojrzałem na krzątających się przyjaciół i zrobiło mi się smutno, że wkrótce będę musiał ich zostawić. Kiedy mój wzrok spoczął na Judaszu, miałem ochotę zapłakać nad tym drogim mi przyjacielem, którego tak bardzo kochałem, a który, jak wiedziałem, będzie musiał mnie zdradzić, aby wypełniło się pismo. Judasz odwrócił się i zerknął na mnie, uśmiechając się lekko i zastanawiając, dlaczego na niego patrzę. Gdy wejrzałem w jego duszę, po moim policzku spłynęła łza. Wiedziałem, że słabość Judasza jest silniejsza od miłości. Podszedł do mnie Piotr. Panie, dlaczego płaczesz? Płaczę nad zagubioną duszą, przyjacielu, nad zagubioną duszą, odpowiedziałem cicho. Aha, odparł Piotr, nie rozumiejąc, co miałem na myśli. Zostawił mnie, by mi nie przeszkadzać w rozmyślaniach, ale chwilę później wrócił, niosąc chleb oraz ogrzane nad ogniem, zmieszane z wodą, wino. Proszę, panie, musisz być głodny, powiedział, podając mi jedzenie i picie. Będziesz potrzebował swojej siły podczas nadchodzących dni. Dziękuję, Piotrze. Zmówmy razem modlitwę o to, aby każdy z nas znalazł siłę potrzebną na powitanie tego, co nas czeka, rzekłem, mając na myśli wydarzenia w Jerozolimie. Zaczęliśmy się modlić, a wkrótce dołączyli do nas pozostali. Tego ranka nasza modlitwa brzmiała posępnie i żałobnie. Kiedy skończyliśmy i przystąpiliśmy do posiłku, młody Jakub zawołał radośnie: dlaczego wszyscy są tacy smutni? Wkrótce będziemy w Jerozolimie podczas święta Paschy. Czekają nas tam radosne dni. Pomyślcie tylko, bracia, Jerozolima. Radość w jego oczach wywarła wpływ na pozostałych, i im też wkrótce udzielił się jego entuzjazm. Z chęcią rozpoczęli rozmowę na temat obchodów święta Paschy. Panie, wspólne świętowanie w Jerozolimie przyniesie nam wiele dobrego. Cieszę się, ponieważ będzie tam mnóstwo ludzi, którzy przybędą, by chwalić Boga. To święty czas. Już nie mogę się doczekać, odezwał się Piotr. Tak, Piotrze, to święty czas. A najbliższa Pascha będzie tą, która zostanie zapamiętana na zawsze. Odparłem ze smutkiem, a on spojrzał na mnie nie rozumiejąc. Przyjaciele, zwróciłem się głośno do pozostałych, nadchodzące święto, które powitamy w Jerozolimie, jest dla mnie szczególnie ważne. Będę tam z moimi drogimi braćmi i podzielę się moją miłością w sposób inny niż dotychczas. Ofiaruję wam bowiem moje ciało i moją krew, które połączą nasze serca. Dzięki mnie staniecie się jednością i podzielicie się moją miłością z resztą świata. Patrzyli na mnie ze zdziwieniem, więc dodałem: chodźcie, przyjaciele, przygotujmy się do drogi. Dziś jest dobry dzień na wędrówkę, dzięki której znajdziemy się bliżej Jerozolimy. Wstałem, uśmiechając się, a oni wciąż siedzieli i na mnie patrzyli. Następne miasto jest blisko. Pośpieszmy się, a zdążymy pomodlić się w tamtejszej synagodze. Wówczas wstał Piotr, objął mnie ramieniem i powiedział: gdzie ty, panie, tam i my? Pozostali podnieśli się i zaczęli zbierać swoje rzeczy. Wtedy podszedł do mnie Judasz. Nie bądź smutny, panie, w Jerozolimie miło spędzisz czas. Zadbam o to, szepnął. Nie wątpię w to, przyjacielu, nie wątpię, odpowiedziałem z uśmiechem. Kiedy szliśmy drogą prowadzącą do następnego miasta, dwaj bracia, Jakub i Jan oraz Judasz, nie Iskariota, trzymali się blisko mnie. Zastanawiali się, ile czasu zajmie nam dotarcie do Jerozolimy. Zaledwie kilka dni, przekonywał Jakub, tonem człowieka, który wie, co mówi. Nie, zostały jeszcze co najmniej 2 tygodnie, upierał się Judasz. Wciąż kawał drogi przed nami. Gdybyśmy utrzymywali to tempo i nie zatrzymywali się, odezwał się Jan, dotarlibyśmy tam niebawem. Naraz doszedł nas głośny jęk i wszyscy się odwróciliśmy. Wydał go Judasz Iskariota, którego przeraziła myśl o nieprzerwanej wędrówce do Jerozolimy. Uśmiechnąłem się delikatnie i powiedziałem: wkrótce będziemy na miejscu, ale najpierw musimy załatwić kilka spraw. Dlatego zatrzymamy się na nocleg w najbliższym miasteczku. Potrzebują nas tam. Judasz ucieszył się na tę wieść. Jakub natomiast powiedział: nieważne, jak długo będziemy szli. Cieszę się, że jestem z tobą, panie. Jan zapytał: pomodlimy się, panie? Tak, przyjacielu, będzie mi miło, jeśli odmówicie ze mną modlitwę. Judasz zdumiał się. Ty już się modlisz, panie, prawda? Modlisz się nawet, gdy z nami rozmawiasz. Szkoda, że sam tak nie potrafię, zawołał. Potrafisz, przyjacielu, każdy potrafi. Wystarczy, że otworzysz swe serce dla Boga bez względu na to, co w danej chwili robisz. Bóg jest w tobie cały czas, nawet wtedy, kiedy rozmawiasz z innymi. Ofiaruj Mu każde słowo, każdą myśl, a także będziesz się modlił, wyjaśniłem. Nieustanna modlitwa oznacza miłość we wszystkim, co robimy, dodał Jan. To prawda, Janie. Jakaż mądrość wypływa z twoich słów. Należy się nią podzielić ze wszystkimi, pochwaliłem go. Jana zakłopotała moja pochwała, dodałem więc: nie należy czuć wstydu czy zażenowania, gdy darzą nas uznaniem za głoszenie Słowa Bożego. Dumy też nie. Słowa, które wypowiedziałeś, włożył ci w usta sam Bóg. Kiedy zrozumiesz, że jesteś naczyniem, którego Bóg w swojej łasce używa, by dzielić się swoją miłością, zrozumiesz, że to On wszystkim kieruje. Jak zatem, wiedząc o tym, miałbyś czuć zakłopotanie, wstyd, strach czy dumę, skoro wszystkie te uczucia słabną w obliczu boskiej chwały? W jej blasku stoisz pewnie, a zarazem pełen pokory, świadomy wielkości Boga oraz miłości, jaką On cię darzy. Tak, panie, odpowiedział cicho Jan i spojrzał przed siebie. Nie obawiaj się, tylko zawsze okazuj miłość w moim imieniu, a odnajdziesz siłę, której potrzebujesz, by kroczyć ścieżką prowadzącą do nieba oraz by wskazać tę drogę innym, dodałem. Jakub, brat Jana, patrzył na niego z podziwem. Słowa brata mocno go poruszyły. Powiedziałem więc do niego: miej podziw dla słów, a nie dla człowieka. Jakub spojrzał na mnie. W jego oczach zobaczyłem poczucie winy. Pomódlmy się wspólnie o siłę potrzebną, by kroczyć drogą, którą wytyczył nam mój ojciec. I by robić to tak, jak on tego pragnie, powiedziałem. Nasze głosy połączyły się w modlitwie. Moi uczniowie poczuli, jak opuszczają ich czarne myśli. A gdy znów ruszyliśmy w drogę, szli raźno, pełni miłości. Kiedy dotarliśmy w pobliże miasta, dostrzegliśmy, że panował w nim duży ruch. Już z daleka bowiem widać było ludzi krzątających się przy swoich codziennych obowiązkach. Panie, mam rozejrzeć się za miejscem na nocleg? Zapytał Judasz Iskariota. Tak, przyjacielu, i weź ze sobą Andrzeja, odpowiedziałem. Poszukajcie schronienia na jedną noc, ponieważ jutro musimy ruszać dalej. Tak, panie, odparł radośnie Judasz i razem z Andrzejem ruszyli w stronę miasta. Dużo ludzi, odezwał się Piotr. Mam nadzieję, że znajdzie się dla nas miejsce. Wszyscy, podobnie jak my, szykują się na święto Paschy, dlatego tak tu tłoczno. Nie martw się jednak, Judasz znajdzie dla nas wygodne łóżka, odpowiedziałem. Pierwsze kroki skierowaliśmy w stronę synagogi. Starając się omijać największy tłum, dotarliśmy do świątyni, w której mieliśmy się pomodlić. Wewnątrz było zaledwie dwóch czy trzech mężczyzn. Usiądźmy na chwilę i ofiarujmy nasze modlitwy Bogu. Zwróciłem się cicho do uczniów, a mężczyźni odwrócili się i spojrzeli na nas. Jeden z nich mnie rozpoznał i uśmiechnął się. Odpowiedziałem uśmiechem, a następnie usiadłem i zamknąłem oczy, by dołączyć do Ojca. Kiedy je otworzyłem, okazało się, że od naszego przyjścia minęły 3 godziny. Czułem się wypoczęty, silniejszy i spokojny. Zauważyłem, że Judasz i Andrzej, którzy w międzyczasie do nas dołączyli, siedzą nieopodal pogrążonego we śnie Bartłomieja. Judasz także spał, opierając się o tego ostatniego, a pozostali uczniowie pogrążeni byli w modlitwie albo trwali w zamyśleniu. Uwielbiałem przebywać tutaj, w domu mego ojca, razem z przyjaciółmi. A dziś pragnąłem, by dom ten był pełen. Czy udamy się na nocleg w miejsce, które znalazł dla nas Judasz? Zapytał szeptem Piotr. Nie, najpierw chciałbym poczytać pismo, odpowiedziałem spokojnie, wstając i sięgając po zwój. Przeczytałem historię młodego człowieka, który poślubił swoją kuzynkę. Kobietę wcześniej kilkakrotnie wydawano, ale każdy z jej mężów zmarł w noc poślubną. Czytałem o tym, jak ów człowiek, Tobiasz, i jego żona Sara modlili się z miłością do ojca i ofiarowali swoje małżeństwo jako dar miłości dla niego. Tobiasz nie umarł tak jak pozostali, a małżeństwo było szczęśliwe, pełne Bożej radości. Odłożyłem zwój, by dać naukę moim uczniom i 6 czy 7 innym mężczyznom, którzy byli w synagodze. Ten fragment pisma pokazuje, czym powinno być małżeństwo. Darem Bożej miłości. Bóg uczy, że jeśli ofiarujecie Mu swoje małżeństwo i będziecie żyć w duchu Jego miłości, pokonane zostanie wszelkie zło, które mogłoby zniszczyć ten dar oraz wasze życie. Bóg wszelkiego stworzenia stworzył małżeństwo, więc jeśli będziemy je pielęgnować, będzie kwitło. Jedyny prawdziwy Bóg, nasz Ojciec, mówi nam, że zawartego w Nim małżeństwa nie może zniszczyć żadne zło. Prawdziwy związek małżeński może więc zostać zawarty tylko w Nim. Jeśli przyjmiemy to do wiadomości i uwierzymy w prawdziwe małżeństwo, stanie się ono dla nas niosącym radość darem, który może zbliżyć nas do Boga. Przez chwilę stałem w milczeniu, czekając na pytanie, które miało paść lada chwila. A jeśli żona cię nie kocha, co wtedy? Zagadnął jeden z mężczyzn obecnych w synagodze. Spojrzałem na niego i zobaczyłem smutek, jaki nosił w sercu z powodu braku miłości i troski. Mój przyjacielu, to smutne, gdy w małżeństwie nie ma miłości, prawda? Odparłem, a on skinął głową twierdząco. Odpowiedź na twoje pytanie brzmi: przede wszystkim nie pozwólcie miłości się wypalić. Bardzo często bywa tak, że ludzie zapominają o uczuciu, a częścią ich życia stają się rutyna i obowiązki domowe oraz znoszenie przyzwyczajeń drugiej osoby. W wielu przypadkach zdarza się tak, że małżonkowie niegdyś kochający się pozwalają, by ich miłość wygasła. Czasem zaczyna się od tego, że jedno z nich sądzi, że jest ważniejsze lub lepsze od drugiego. Myśli, że druga osoba jest po to, by mu służyć, by spełniać jego wolę. Bywa, że traktuje współmałżonka jak trudne do zniesienia jarzmo, kogoś potrzebnego tylko po to, by pracował i zapewnił wszystko, czego potrzebuje rodzina. Uważa, że druga osoba ma określone obowiązki i nie przejmuje się jej uczuciami. Pozostaje w przekonaniu, że życie i partnerstwo polega na wypełnianiu określonych zadań. Takie niesprawiedliwe traktowanie małżonka zabija miłość. Gdzie jest egoizm, tam uczucie umiera. Niepielęgnowane przestaje być częścią małżeństwa. Gdyby ludzie o tym pamiętali, nie byłoby wspomnianych przeze mnie problemów, a związek byłby coraz silniejszy. Kiedy kobieta i mężczyzna zostają połączeni węzłem małżeńskim, ten ma stanowić o partnerstwie i równości w Bożej miłości. Dziś, niestety, rzadko widzi się takie przypadki. W wielu związkach królują za to grzech i nienawiść. Wyjaśniłem i zamilkłem na chwilę, by pozwolić mu mówić. A jeśli mąż nie popełnił żadnego z wymienionych błędów, a żona i tak go nie kocha? Zapytał, mając na myśli siebie. Czy możesz szczerze przyznać, że ani jednego z nich nie popełniłeś? Jak wielu mężów wymaga od żon, by ciężko pracowały i pomagały w utrzymaniu rodziny, podczas gdy sami wydają pieniądze na wino i zabawę z przyjaciółmi, ignorując kobiety i zostawiając je same w domu? Ilu oczekuje, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, a jeśli nie jest, poleca żonom, by rozwiązały problem? Ilu mężczyzn spogląda lubieżnie na inne kobiety, zapominając o żonach, które zostały w domu? Ilu nie zwraca większej uwagi na swoje wybranki, z wyjątkiem chwil, gdy chce dać upust żądzom? Jak wielu mężczyznom przeszkadza, gdy ich żony są chore? Ilu z nich jest gotowych im pomóc, gdy tego potrzebują? Ilu mężczyzn ignoruje fakt, że ich żony mogą czuć się samotne, gdy zostają same? Ilu mężczyzn widzi, że ich żony cierpią, gdy nie słyszą od nich komplementów? Ilu traktuje żony tak, jak życzyłby sobie tego Bóg? Zapytałem obecnych, a następnie zwróciłem wzrok na mężczyznę i powtórzyłem: ilu? Ze wstydem spuścił głowę, a potem zapytał: ale jak mam odzyskać jej miłość? Powiedz, że ją kochasz i żałujesz tego, co było. Obiecaj, że się zmienisz. Powiedz, że cierpisz bez jej miłości oraz że złożyłeś przed Bogiem przysięgę, której nie udało ci się dotrzymać. Niemniej odtąd będzie inaczej. Powiedz jej to ze szczerym zamiarem poprawy. Zaproponowałem, a następnie podszedłem do niego i położyłem mu dłoń na ramieniu, mówiąc: ona nadal cię kocha i czeka na ciebie, mimo bólu, który jej zadałeś. Po prostu tego nie okazuje. Pozwól, by twoja miłość znów odnalazła jej miłość i bądźcie razem szczęśliwi w Bogu. Mężczyzna podniósł głowę. W jego oczach zobaczyłem błysk. Tak zrobię, z Bożą pomocą, tak zrobię. Podniósł się i wyszedł z synagogi tak szybko, że słychać było szelest szaty. Potem ujrzałem tego człowieka, jak biegnie do żony, a następnie pada przed nią na kolana i prosi ją o przebaczenie. Ona na początku mu nie wierzy, ale gdy mąż zaczyna szlochać i z głębi serca wyznaje: kocham cię, proszę, wybacz mi, naprawdę cię kocham i chcę, abyś także mnie kochała, pada na kolana, przytula go i całuje po twarzy, a łzy płyną jej po policzkach. Szlochając, nieustannie powtarza: kocham cię, mężu, ja także cię kocham. Następnie ujrzałem tych dwoje, 70-latków, jak cieszą się tym, co prawdziwe i najważniejsze w małżeństwie, a o czym zdążyli w przeszłości zapomnieć: miłością.